Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Przed nami inauguracja 17. edycji kampanii społecznej Drugie Życie i z tej okazji w naszym studiu, chyba mogę powiedzieć, multimedalista z wrześni, Jan Stępniak z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam serdecznie państwa.
To będzie 17. akcja, dla pana to jest 17. rok po przeszczepie nerki.
Tak, zgadza się. 11 kwietnia 2007 roku to ten dzień, kiedy zadzwonił magiczny telefon w naszym domu. I od tego czasu żyję z nerką przeszczepioną od dawczyni zmarłej. Od dawczyni, która miała świadomość, że jeżeli cokolwiek się z nią stanie, to chce uratować inne osoby.
To jest życie przed i po? Tak pan to dzieli?
Tak, zdecydowanie, bo jeśli powiem, że wcześniej była choroba, a sam okres przed przeszczepieniem poprzedziły dializy, rok i 7 miesięcy dializ, 13 godzin codziennie podłączony do maszyny, to jest duży fragment życia młodego człowieka po prostu zabrany.
Ile pan miał lat wtedy?
Ile miałem lat? No nieskończone 20 lat. Młodego człowieka, który powinien żyć pełnią życia, a tak jak powiedziałem, życie zostaje zabrane przez chorobę, przez dializy. Dzisiaj po przeszczepie żyję pełnią. Mogę podróżować, mogę uczestniczyć w życiu społecznym, zdobywać medale na zawodach amatorskich oczywiście. Ten czas też pokazał, że no jesteśmy ponad 17 lat po przeszczepie. Dużo się zmieniło w świadomości Polaków, w możliwościach przeszczepień. Dzisiaj mój poziom kreatyny to już jest około 3. Będę wymagał kolejnego przeszczepienia. Ale to jest możliwe. To nie zamyka się jednym przeszczepieniem, tylko pacjenci żyją z kolejnymi przeszczepieniami. Mam tę świadomość, dlatego warto właśnie w takich dniach jak dzisiaj, rusza kampania Drugie Życie, mówić o przeszczepieniach, rozmawiać, bo no coraz więcej osób może być w ten sposób ratowanych.
Pan już wie, że będzie musiał pan znowu wymienić nerkę. Pytanie, kiedy?
No takiej daty ważności nie ma nigdy narządu przeszczepionego, natomiast no tak jak poruszyłem już tutaj kwestię, każdy z nas no żyje z tym zapłonem, z opóźnieniem można powiedzieć, no bo ten narząd prędzej czy później będzie musiał być przeszczepiony. Akurat no, kilka dni temu byłem na bieżących badaniach, wiemy, że ten poziom kreatyny regularnie wzrasta. No miejmy nadzieję, że to jeszcze kilka lat, jeżeli będę dbał o siebie, prowadził rozsądny tryb życia, będę mógł z tą nerką funkcjonować. Natomiast jeżeli poruszyliśmy już te kwestie, no też będziemy się starali, żeby zgłosić mnie do przeszczepienia wyprzedzającego. O tym też dużo należy mówić, że pacjent, który jest już na etapie takim nefrologicznym przygotowywany, wiemy, że te parametry regularnie wzrastają, no powinien być już zgłaszany do przeszczepienia wyprzedzającego, tak aby uniknąć tych dializ, nie? To jest bardzo ważne. No i to przez właśnie te 17 lat na tym poziomie edukacyjnym i możliwości się bardzo zmieniło, bo te ponad 17 lat temu o tych przeszczepieniach wyprzedzających się nie mówiło. Dziś się robi bardzo dużo, żeby te przeszczepienia były.
Tym warunkiem koniecznym jest higieniczny tryb życia, jak rozumiem, jeśli już mówimy o życiu po przeszczepie.
Tak. Życie po przeszczepie to jest przede wszystkim przyjmowanie leków, to jest dbanie o siebie, to jest też wypoczynek, bo też nie jesteśmy ludźmi w pełni zdrowymi. Nie można mówić, że ludzie po transplantacji to są ludzie zdrowi. To jest metoda leczenia. To są osoby, które mają korzystać z życia, mają funkcjonować, no bo po to dostały ten narząd, żeby żyć. To tak przez duże rzet. Ale no mówię, no ta świadomość, żeby dbać o siebie, żeby taki rozsądny tryb życia prowadzić, w podziękowaniu przede wszystkim naszym dawcom, w hołdzie naszym dawcom, bo to dzięki nim żyjemy, bo miejmy świadomość, że my tutaj dzisiaj rozmawiamy w studio o transplantacjach, natomiast gdyby nie ta dawczyni, gdyby nie jej decyzja, no to jest wielka szansa, że mnie by dzisiaj tutaj nie było. Więc to trzeba mieć tę świadomość, nie?
Pan poznał rodzinę tej osoby?
Nie. Wiem tyle, ile pozwala na to prawo. Czyli była to kobieta, dawca zmarły, 51 lat, 19 na 20 punktów zgodności. I powiem, że ja nigdy nie dążyłem do tego, żeby przekraczać granice.
Nigdy pana nie nęciło? Gdzieś tam nawet w snach, czy w jakichś chwilach słabości, żeby dowiedzieć się, kto to był?
To są takie emocje, które gdzieś tam w głowie na pewno są, ale też powinniśmy pewnych zasad i norm, uważam, przestrzegać. To jest podstawa. Natomiast jesteśmy też bardzo blisko Święta Zmarłych, 1 listopada. I to jest zawsze taki moment, kiedy o tym naszym dawcy myślimy szczególnie. I jeśli spotykamy grób, na którym nie ma symbolicznego znicza, to właśnie ten symbol, zapalić znicz i pomyśleć o naszym dawcy, o naszej dawczyni, to jest ten moment i ten sposób, żeby to wyrazić.
Jutro mamy Światowy Dzień Transplantacji. Dziś rusza kampania Drugie Życie. Uczniowie będą mówić o świadomym dawstwie narządów. O co chodzi w tej świadomości? Bo jak ja to rozumiem, tak w prosty sposób, to w zasadzie potencjalnie każdy jest tym dawcą i musiałby się nie zgodzić na to.
No, każdy potencjalnie jest dawcą, natomiast też trzeba mieć świadomość tego, że statystycznie 6-krotnie bardziej można zostać biorcą. I to jest ta przewrotność losu, że to jest najbardziej solidarna metoda leczenia. Z jednej strony można być dawcą, z drugiej biorcą. A jeśli już poruszyliśmy ten temat, to ja mogę powiedzieć, że 12 lat temu też byłem właśnie w szkole z edukacją, w szkole w Radziejowie w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie uczennica, która uczestniczyła w spotkaniu na temat promocji transplantacji, w czasie odległym po takim spotkaniu uległa wypadkowi. Wypadkowi, którego nie planowała, a miała też oświadczenie woli. Tą magiczną karteczkę, która zdecydowała, że rodzice znali wolę tej zmarłej. I było pobranie narządów. Oczywiście to jest tragiczna sytuacja, że młoda osoba odeszła, przed którą było życie, tak, życie. Natomiast uratowała kilka innych żyć. I to tak naprawdę obrazuje, że wszystkie działania, które podejmujemy, szczególnie te działania z młodzieżą, mają sens. Bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby to był sens tych działań, żeby coraz więcej osób mogło być ratowane, nie?
Pan o tym dowiedział się, bo rozmawialiśmy o tym krótko przed wejściem do studia wczoraj, czyli tak naprawdę w przededniu inauguracji akcji to się wszystko składa. Po co jest to oświadczenie woli?
Oświadczenie woli nie jest dokumentem prawnym, to należy zaznaczyć, natomiast to jest oświadczenie mocy. Mocy, jeżeli ktoś odchodzi, miał takie oświadczenie, a przede wszystkim miał świadomość. Świadomość tego, że jeżeli cokolwiek się stanie, to tak, chcę być dawcą narządów. No to tak jakby pan redaktor dzisiaj mnie zapytał, czy jeśli ja odszedłbym nagle, jestem po transplantacji nerki, czy można pobrać ode mnie serce lub wątrobę. Oczywiście to są skrajne przypadki, bo niewiele jest takich sytuacji, kiedy pobiera się narząd od osoby, która już żyła z innym narządem przeszczepionym, ale tak, jeżeli byłaby taka sytuacja, że można ode mnie pobrać wątrobę, serce, to oczywiście decyzja jest na tak.
I to ma znaczenie, mimo że to nie jest dokument wiążący prawnie, w przeciwieństwie do rejestru sprzeciwów, to ma znaczenie? Ktoś to sprawdza w takich sytuacjach?
No tak jak mówimy, to ma taką moc.
Nikt się nie musi już zastanawiać, o to chodzi, tak?
Tak, tak. No przede wszystkim rodzina w tym momencie jest tylko i wyłącznie przekaźnikiem informacji. Bo mówimy o zgodzie rodziny, nie. Rodzina ma być tylko przekaźnikiem informacji, a mówiąc o transplantacjach, promując transplantację i budując świadomość, przede wszystkim należy mówić, że no, chodzi nam o wolę tego zmarłego, a nie o wolę rodziny, nie?
Za tydzień długi weekend, pewnie część z państwa spotka się z rodziną. Dlaczego między kawą a ciastkiem, przy okazji jeszcze Święta Wszystkich Świętych, mielibyśmy rozmawiać o takich trudnych sprawach, jak co ma się stać, nie wiem, z moim sercem po mojej śmierci? Jakby pan mnie przekonał do tego?
Trudne sprawy, ale to są sprawy, które nas dotyczą.
Bo ja trzeba znaleźć na to czas?
Tak, bo są sprawy, o których mówić musimy. Ktoś powie, mnie to nie dotyczy, ja jestem zdrowy. Nie, to w ogóle nie dla mnie. Ale co jeśli członek tej rodziny za jakiś czas, która spotkała się, powiedziała, że wszyscy przy stole są zdrowi, nagle potrzebuje serca. Mamy okres jesienny, panuje grypa, zapalenie mięśnia sercowego, niedoleczona grypa, no i nagle ten członek tej rodziny potrzebuje serca. No co wtedy? Przecież nikt nie jest mu w stanie podarować jednego swojego serca. Mamy jedno. Tak jak w przypadku na przykład nerki. No i co wtedy ta rodzina, która mogłaby powiedzieć, jesteśmy wszyscy zdrowi, szczęśliwi, powie, jeśli nagle jeden z naszych jest śmiertelnie chory i potrzebuje serca. Jeżeli to serce się w czas nie znajdzie, czy wątroba, no to ten nasz bliski odejdzie. Więc tak jak powiedzieliśmy już dzisiaj, wracam do mojej myśli, to bardzo solidarna metoda leczenia. Z jednej strony możesz być dawcą, a po drugiej stronie możesz być biorcą. No i miejmy tę świadomość, bo nikt z nas nie wie, kiedy może być tym biorcą. No, pandemia COVID, o której 10 lat temu nie myśleliśmy, kampania trwała kilkanaście lat, no i okazuje się, że są pacjenci, którzy wymagali przeszczepienia płuc tylko dlatego, że zniszczyła je infekcja COVID.
Także nigdy nie wiemy, kiedy na nas trafi. Tak już krótko kończąc naszą rozmowę, zapytam, jak wygląda stan transplantologii w Polsce obecnie? Jest lepiej, gorzej?
Ubiegły rok to jest rekord ilości przeszczepień, co bardzo cieszy wszystkich. Oczywiście trzeba dalej działać, pracować na to, żeby tych przeszczepień było więcej, bo i tych biorców jest więcej, bo coraz więcej osób wymaga przeszczepień. Przeszczepia się osoby coraz bardziej chore, które kiedyś były też dyskwalifikowane. Co jeszcze bardziej cieszy, to też to, że wzrasta ilość przeszczepień rodzinnych. To są osoby, które no, mają te szanse najlepszą z możliwych, bo zawsze medycy mówią, że przeszczepienia rodzinne, ja takiej szansy nie miałem, to są najlepsze możliwe przeszczepienia. No tu mówimy o przeszczepieniach nerek, ale też fragmentów wątroby, więc róbmy wszystko, promujmy i to, co pan redaktor dzisiaj powiedział, rozmawiajmy z bliskimi, bo ta rozmowa ma magię działania.
Jan Stępniak z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji. Mam nadzieję, że nasza rozmowa też ma magię działania. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Do usłyszenia.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.